Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI, minęła godzina 18. W piątek 16 czerwca wita serdecznie Anna Rzeczycka. Wraz z realizatorami Grażyną Chmurską i Matiasem zapraszam na audycję, którą rozpoczniemy od najważniejszej wiadomości dnia w skrócie. Szefowie państw i rządów 25, którzy na szczycie europejskim w Brukseli porozumieli się wczoraj w sprawie wejścia przed końcem 2008 roku z impasu konstytucyjnego, dzisiaj zajęli się tematem zdolności Unii do przyjmowania nowych członków. Postanowili także dać zielone światło włączeniu Słowenii do strefy euro 1 stycznia 2007 roku. Oficjalny rzecznik islamskiej organizacji Hamas, Abu Zuri, odciął się od oferty zawieszenia broni złożonej wczoraj przez rząd palestyński. W Iraku zginęło dzisiaj 21 osób, w tym 11 straciło życie w samobójczym zamachu na szyicki meczet Burata w centrum Bagdadu. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad, występując na konferencji w Szanghaju, ponownie poddał w wątpliwość zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Afryka Południowa obchodziła dzisiaj 30. rocznicę powstania na przedmieściach Johannesburga, które uznawane jest za początek końca apartheidu. Tu Paryż. Były to wiadomości w skrócie po dzienniku, który przygotowałam wspólnie z Anną Bernhardt, Sylwią Gibbs i Piotrem Kamińskim. Usłyszą Państwo felieton europejski Anny Bernhardt, przegląd prasy Piotra Kamińskiego, kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego, postscriptum Stefana Rigera, moje parę minut o filmie francuskim, eurekę Piotra Rosochowicza i na zakończenie magazyn literacki Sylwii Gibbs. Tu Paryż, oto rozwinięcie wiadomości dziennika. Szefowie państw i rządów 25 zebrani w Brukselu porozumieli się wczoraj w sprawie wyjścia przed końcem 2008 roku z impasu konstytucyjnego. Dziś w drugim dniu szczytu zajęli się tematem zdolności Unii do przyjmowania nowych członków. Łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Sylwią Gibbs.
Uczestnicy brukselskiego szczytu postanowili, że debata na temat zdolności absorpcyjnych, jak nazwano zdolność Unii Europejskiej do przyjmowania nowych członków, będzie miała miejsce za 6 miesięcy podczas obrad grudniowego szczytu. Mowa będzie o politycznym, finansowym oraz instytucjonalnym aspekcie dalszego rozszerzenia. Innymi słowy, czy budżet unijny jest wystarczająco wysoki, czy instytucje unijne będą należycie funkcjonowały i jak widzą rozszerzenie obywatele krajów członkowskich. W specjalnym raporcie na te tematy Komisja Europejska ma uwzględnić konieczność wyjaśnienia procesu rozszerzenia. Konieczność, gdyż jak przypomniał prezydent Francji Jacques Chirac podczas konferencji prasowej, rozszerzenie Unii Europejskiej na możliwie największym terytorium jest konieczne dla zakorzenienia na nim pokoju, demokracji, rozwoju gospodarczego i stabilności. Przekonamy się więc w grudniu 2006, czy tak zwane zdolności absorpcyjne zostaną uznane za warunek przyjmowania nowych członków. Na razie tak się nie stało. Przywódcy 25 krajów członkowskich potwierdzili tymczasem, że Bułgaria i Rumunia zostaną przyjęte do Unii Europejskiej w styczniu 2007 roku, jeśli będą gotowe. Potwierdzili także, że dotrzymają wszystkich dotychczasowych zobowiązań w kwestii rozszerzenia. W kwestii przyszłości traktatu konstytucyjnego zgodzono się na scenariusz przedstawiony 6 czerwca 2006 przez Jacques'a Chiraca i Angelę Merkel podczas ich dwustronnego spotkania w Rheinbergu. Niemcy przedstawią wyniki konsultacji z krajami członkowskimi w czerwcu 2007 na zakończenie swego przewodnictwa nad Unią. Francja zaproponuje rozwiązanie w grudniu 2008 także na zakończenie przewodnictwa nad Unią. Oba kraje, uważane niegdyś za motor budowy zjednoczonej Europy, znów więc mają odegrać tę rolę. Na razie kanclerz Niemiec Angela Merkel nie udzieliła dziennikarzom informacji na temat, jak sobie tę rolę konkretnie wyobraża. Powiedziała tylko, że nie zgadza się na rezygnację z nazwy Konstytucja, jak proponował prezydent Austrii Schüssel. Prezydent Francji Jacques Chirac wzbudził rozbawienie wśród dziennikarzy, mówiąc, że gdyby miał pomysł na wyjście z kryzysu wokół Konstytucji, to by go natychmiast przedstawił. Na razie proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego będzie kontynuowany. 16. krajem, który ma go ratyfikować, będzie Finlandia, która 1 lipca 2006 obejmie rotacyjne przewodnictwo nad Unią Europejską.
Szefowie państw i rządów Europejskiej 25 postanowili także na zakończenie swego szczytu dać zielone światło włączeniu Słowenii do strefy euro. Nastąpi to 1 stycznia 2007 roku. Do tematu w felietonie europejskim powróci Anna Bernhardt. Tu Paryż. Oficjalny rzecznik islamskiej organizacji Hamas Abu Zuri odciął się od oferty zawieszenia broni złożonej wczoraj przez rząd palestyński Ismaila Haniye. Dwa inne radykalne ugrupowania islamskie, dżihad islamski i brygady męczenników Al-Aksy wywodzące się z Fatah także odrzuciły ofertę palestyńskiego rządu. Przypomnę, że Hamas położył kres rozejmowi, który respektował przez prawie półtora roku po tym, gdy na jednej z plaż strefy Gazy od rakiety wystrzelonej z izraelskiego statku zginęło 7 Palestyńczyków, w tym 5-osobowa rodzina. Przywódcy europejscy zebrani w Brukseli zaaprobowali dziś przyznanie 100 milionów euro pomocy dla Palestyńczyków. Pomoc ta popłynie do nich dzięki specjalnemu funduszowi omijającemu Hamas. Gest Unii Europejskiej przez Palestyńczyków przyjęty został z rezerwą. Domagają się oni bowiem od Europejczyków zaprzestania bojkotu islamskiej partii będącej obecnie u władzy na ziemiach palestyńskich. Według irackich źródeł bezpieczeństwa w Iraku zginęło dzisiaj 21 osób, w tym 11 straciło życie w samobójczym zamachu na szyicki meczet Burata w centrum Bagdadu. Okoliczności zamachu nie są jeszcze znane. Agencje prasowe podkreślają natomiast, że miał on miejsce w 3 dni po uruchomieniu nadzwyczajnego planu bezpieczeństwa, w którym uczestniczy ponad 50 tysięcy żołnierzy i policjantów irackich oraz wojskowych z sił międzynarodowych. 25 innych osób w tym zamachu zostało rannych. Meczet Burata padł już ofiarą zamachowców w kwietniu bieżącego roku. 90 osób wtedy zginęło, a 175 innych odniosło rany. W Basrze uzbrojeni osobnicy zamordowali dzisiaj szefa sunnickiej organizacji Yusifa al-Hasana. Zginął on od kuli tuż przed piątkową modlitwą. Jak donosi AFP, po długiej debacie amerykańska Izba Reprezentantów poparła tymczasem iracką politykę prezydenta George'a Walkera Busha.
Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad ponownie podał w wątpliwość zagładę Żydów w czasie II wojny światowej, występując na konferencji w Szanghaju o powołanie bezstronnej komisji mającej zbadać rzekome ludobójstwo hitlerowskie. Dochodzenie przeprowadzone przez osoby bezstronne i niezależne jest rzeczą konieczną w kwestiach historycznych, oświadczył prezydent Iranu, gdy na konferencji prasowej zagadnięto go o jego niedawne wypowiedzi, w których, jak wiadomo, kilkakrotnie przeczył zagładzie. Nie trudno spostrzec, że Ahmadinejad wiele się nauczył od negacjonistów hitlerowskich i komunistycznych, nie przecząc hitlerowskiej zbrodni wprost, lecz mówiąc o poważnych wątpliwościach i strojąc się w szatki historycznego obiektywizmu. Naczelne tezy jego stanowiska, wygłoszone ponownie w Szanghaju, brzmią, że jakkolwiek było, kwestia ta nie powinna być załatwiona w Palestynie, a problemu nie stanowią Żydzi, lecz ruch polityczny zwany syjonizmem, który kryje się za judaizmem. Izraelski Instytut Yad Vashem, dbający o pamięć o milionach Żydów wymordowanych przez narodowy socjalizm, potępił ponownie antysemickie wypowiedzi irańskiego prezydenta jako objaw współczesnego antysemityzmu oraz więzów między ekstremizmem islamskim a negacjonizmem. Izrael odmówił wszelkiego komentarza, oświadczając, że nie będzie grał na rękę irańskim prowokacjom. AFP przypomina, że od 60 lat przeprowadzono niezliczoną liczbę badań naukowych, wedle których narodowi socjaliści wymordowali od 5 do 6 milionów Żydów. Liczbę 6 milionów podał na procesie Adolf Eichmann.
Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad przybył do Szanghaju w związku ze szczytem Organizacji Współpracy Szanghajskiej, która jest regionalną organizacją zdominowaną przez Pekin i Moskwę. Po spotkaniu z gospodarzem szczytu, swym chińskim odpowiednikiem Hu Jintao, Ahmadinejad oświadczył, że propozycja wielkich mocarstw rozwiązania konfliktu, jaki wynikł wokół praktykowanego przez Teheran procederu wzbogacania uranu, jest, cytuję, krokiem w dobrym kierunku. Przypomnę, że 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ-u plus Niemcy złożyło Iranowi ofertę nakłaniającą go do zarzucenia nuklearnego programu o charakterze wojskowym i zawierającą zachęty typu ekonomicznego. Prezydent Iranu obiecuje odpowiedź we właściwym czasie i po wzięciu pod uwagę międzynarodowych interesów Islamskiej Republiki Iranu. Najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Ali Khamenei, odrzucił już implicite propozycje Rady Bezpieczeństwa, mówiąc, że jego kraj będzie konsekwentnie dążył do wyznaczonych przez siebie celów. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi z kolei, wypowiadając się w Kazachstanie na marginesie szczytu konferencji integracji i bezpieczeństwa w Azji, powiedział, że Teheran w propozycjach sześciu wielkich mocarstw widzi punkty pozytywne i gotów jest do negocjacji, ale bez żadnych warunków wstępnych. Na Ukrainie nadal trwają negocjacje w sprawie utworzenia nowego rządu. Tym razem do rozmów przystąpiły dwa zwalczające się wcześniej obozy. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Prozachodnia partia prezydenta Juszczenki i prorosyjska partia jego rywala Janukowicza rozpoczęły konsultacje w sprawie utworzenia wspólnego gabinetu, czytamy w depesze AFP. Do rozmów dwóch zwalczających się wcześniej formacji doszło po porażce, jaką zakończyła się próba utworzenia rządu przez byłych sojuszników i organizatorów pomarańczowej rewolucji, czyli prezydenckiej partii Nasza Ukraina, bloku Julii Tymoszenko i socjalistów. Janukowicz, który przegrał w wyborach prezydenckich z Wiktorem Juszczenko, jest teraz optymistą. Powiedział, że negocjacje zostaną szybko zakończone i sojusz rządowy powstanie zapewne jeszcze przed 20 czerwca, dając jednocześnie do zrozumienia, iż kontakt między dwoma partiami już dawno został nawiązany. Prezydent Juszczenko jednak nie potwierdził tej wersji, podkreślając, że jest nadal zwolennikiem zawarcia koalicji złożonej z uczestników i sympatyków pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Eksperci, na opinię których powołuje się AFP, są jednak sceptyczni, czy dojdzie do sojuszu dwóch Wiktorów. Partia regionów Janukowicza, czego żąda Nasza Ukraina Juszczenki, musiałaby porzucić hasło Ukraina bez NATO i zrezygnować z idei federalistycznych, a zwłaszcza z postulatów wprowadzenia rosyjskiego jako drugiego oficjalnego języka. Prorosyjskie ugrupowanie Janukowicza nie ma zamiaru spełnić tych żądań. Mieszkańcy Ukrainy czekający od marcowych wyborów na nowy rząd muszą się więc uzbroić w cierpliwość.
Tu Paryż. Biuro prasowe niemieckiego rządu podało, że kolejne spotkanie na szczycie Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Niemiec i Francji, odbędzie się 3 lipca w Weimarze. Z okazji 15. rocznicy utworzenia Trójkąta kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się z prezydentami Polski i Francji Lechem Kaczyńskim i Jacques Chiraciem. Jak zaznacza agencja France Presse, w ostatnich latach współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego przebiegała na zwolnionych obrotach. Stosunki między Warszawą, Paryżem i Berlinem ucierpiały szczególnie w związku z wojną w Iraku. Polska zaangażowała się po stronie Amerykanów, Paryż i Berlin w wejściu Stanów Zjednoczonych do Iraku zdecydowanie się sprzeciwiły. Tu Paryż. Afryka Południowa obchodziła dzisiaj 30. rocznicę powstania na przedmieściach Johannesburga. Powstania, które uznawane jest za początek końca apartheidu. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
16 czerwca 1976 roku 10 tysięcy dzieci i młodzieży wyszło na ulicę Soweto pod Johannesburgiem. Powodem do zwołania tej demonstracji było ogłoszenie przez władze, że matematyka, historia i geografia będą w szkołach średnich nauczane po afrykanersku, a więc w języku twórców apartheidu. Przeciwko protestującym dzieciom policja użyła gazów łzawiących, na co demonstranci odpowiedzieli kamieniami. Wówczas policjanci zaczęli strzelać. Zabili 13-letniego Hektora Petersona, który wkrótce stał się narodowym bohaterem. Zdjęcie tego chłopca, którego ciało nieśli zapłakani koledzy, obiegło wtedy cały świat i zmobilizowało opinię światową do walki z apartheidem. Zwłaszcza, że w kolejnych zamieszkach w Soweto zginęło później 350 osób. Ale ten zdecydowany opór ludności sprawił, że władze południowej Afryki zaczęły łagodzić przepisy apartheidu. Dzisiaj ulicami Soweto przeszły setki osób, by oddać hołd dzieciom, które 30 lat wcześniej szły tędy zdecydowanie i odważnie, broniąc prawa do wolności, jak podkreślił biorący udział w tym pochodzie szef państwa Thabo Mbeki. Główne uroczystości odbywały się na stadionie w Soweto. Wzięło w nich udział ponad 50 tysięcy osób.
Tu Paryż i ostatnie już wiadomości. W większym skrócie, źródła amerykańskie, japońskie i południowo-koreańskie podały, że Korea Północna przygotowuje się do przeprowadzenia próby pocisku rakietowego. Zdaniem Waszyngtonu próba ta może dojść do skutku w ciągu dwóch najbliższych dni. Chodzić będzie prawdopodobnie o międzykontynentalną rakietę balistyczną Tipondong 2, która ma zasięg 6000 kilometrów i teoretycznie zdolna by była ugodzić w terytorium Stanów Zjednoczonych. Rząd Nepalu i rebelianci maoistowscy doszli do porozumienia w sprawie zakończenia trwającego od 10 lat konfliktu, w którym zginęło już 12,5 tysiąca osób. Historyczne negocjacje między premierem Nepalu, Giriją Prasadem Koirolą, a szefem maoistów, Puszpą Kamalem Dahalem, odbyły się w rezydencji premiera w Katmandu. Szef maoistów w stolicy Nepalu pojawił się po raz pierwszy od 10 lat. AFP donosi z Moskwy o długich kolejkach ludzi chcących zbliżyć się do relikwii świętego Jana Chrzciciela wyeksponowanej w prawosławnej katedrze Chrystusa Zbawiciela. Relikwia, prawa ręka świętego, która według tradycji dotykała głowy Chrystusa w czasie chrztu, należała do carskiej rodziny rosyjskiej. Po rewolucji 1917 roku przewieziona została do Danii, a potem do jednego z klasztorów w Czarnogórze. Ostatnio klasztor ten pożyczył relikwię rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Z Moskwy przetransportowana ona została dzisiaj do Niżnego Nowogrodu nad Wołgą. Ma także zostać pokazana w 8 innych miastach Rosji. W połowie lipca powróci do Czarnogóry. Były to wiadomości dziennika. Przegląd dzisiejszej prasy paryskiej przedstawi Piotr Kamiński.
Francja pogrąża się nadal w ekonomicznym absurdzie na tle ideologicznym. Dzisiejsze Le Figaro przynosi kolejne dokumenty, które dołączyć można do opasłych akt tej sprawy. Pytanie, ilu jest we Francji bogaczy? W zeszłym roku przybyło ich 17%, a ich liczba wynosi obecnie 400 tysięcy. Tylu Francuzów bowiem płaci tak zwany podatek solidarnościowy od wielkich fortun. Jak pisze dziennik, wszystko byłoby świetnie, gdyby to wzrost gospodarczy podnosił dochody wszystkich Francuzów. Niczym przypływ podnosi statki najzamożniejszych, wynosząc ponad podatkowe progi ustalone przez ustawodawcę. Niestety, pisze Le Figaro, nasza gospodarka nie jest normalna, a ów podatek, francuska specyfika wątpliwej konduity, odgrywa nadal rolę jednego z najbardziej przewrotnych narzędzi w dziejach fiskusa. Francja nie wytwarza nowych bogactw. Wzrost gospodarczy ledwo pełza. Gospodarcza niepewność podbija zaś ceny nieruchomości, dzięki czemu 60 tysięcy posiadaczy własnych mieszkań i domów znalazło się nagle wśród opodatkowanych nababów. Państwo pobiera od nich podatek od majątku wirtualnego, który stoi i nie zarabia ani grosza, gdyż właściciele po prostu w nim mieszkają. Tymczasem Francja należy do Unii. Granice są otwarte. Trudno się zatem dziwić, że zagrożeni tym absurdalnym podatkiem Francuzi uciekają, gdzie pieprz rośnie, pozbawiając tym samym państwo francuskie nie tylko tego podatku, ale i wszystkich innych, które płaciliby, prowadząc tutaj, a nie za granicą, działalność gospodarczą. Według oficjalnych ocen Francja straciła w ten sposób od 10 lat 15 miliardów euro. Niezależni eksperci mówią jednak o 100 miliardach. Tymczasem najczęściej ideologiczny podatek od wielkich fortun przynosi rocznie 3 miliardy, a obejmuje, jak mówi cytowana przez dziennik adwokatka, takich na przykład krezusów jak emerytowana nauczycielka, co oszczędzając przez całe życie i odziedziczywszy mały spadek po rodzicach, kupiła sobie dwa mieszkania. W Stanach Zjednoczonych, pisze Le Figaro, nawet lewica demokratów wie, iż nie wolno obiecywać biednym, że się odbierze bogatym. W kraju, gdzie wszyscy wierzą, iż będą bogaci, to slogan nie do przyjęcia. We Francji tabu wygląda odwrotnie. Lewica trzęsie się ze strachu przed skrajną lewicą, prawica udaje, że nic nie widzi, a podatek zawiści pozostaje nietykalny, kończy dziennik. Tymczasem gospodarka francuska jest jak Gulliver skrępowany milionem nitek przez liliputów, pisze obok André Babot, profesor ekonomii na Uniwersytecie Paris-Dauphine. A jedną z najpotężniejszych jest tak zwany SMIC, czyli płaca minimalna, którą partia socjalistyczna chce podnieść do poziomu 1500 euro. Istnieje ona w 18 krajach Unii, pisze Babot. We Francji jest szczególnie wysoka, zwłaszcza w porównaniu z wydajnością pracy i płacą przeciętną. W Niemczech płaca minimalna nie przekracza przekracza 750 euro. W Danii i Szwecji jej nie ma. Babo pisze wprost, że to nie do przedsiębiorstw należy redystrybucja. Przedsiębiorstwa mają produkować i zarabiać. Redystrybucja to domena polityki. Nie powinna ona zatem zakłócać działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza w kraju, gdzie zatrudnienie jest horrendalnie drogie i sztywne, gdyż obwarowane tysiącem przepisów. Politycy świetnie to wiedzą, dlatego też zaczęli ostrożnie redukować obciążenia socjalne tyczące płac najniższych oraz dopłacać do pierwszych umów o pracę. W ciągu ostatnich 5 lat wydano na to 14 miliardów euro z bardzo marnym skutkiem, gdyż to bagatela wobec hamulców blokujących francuską gospodarkę. Stany Zjednoczone stosują odwrotną metodę, tak zwany podatek negatywny, gdzie państwo dopłaca wprost do niskich płac, co sięga czasem 40% dochodów. Pozwala to zatrudniać ludzi bez kwalifikacji, gwarantując im zarazem uczciwe dochody. Korzysta z tego obecnie 50 milionów Amerykanów. Oczywiście to kosztuje. Z czasem jednak korzyści gospodarcze, a więc i podatkowe, czynią z tego inwestycję rentowną. Upieranie się przy płacy minimalnej jako podporze naszej polityki socjalnej to najlepszy sposób na to, by nie dopuścić do spadku bezrobocia wśród niewykwalifikowanej młodzieży, pisze w Le Figaro profesor André Babot. Potwierdza tym rzecz powszechnie znaną. We Francji siły postępu nie walczą o to, by dać bezrobotnym pracę, lecz o to jedynie, by zajadle broniąc przywilejów już zatrudnionych, żadną miarą nie dopuścić bezrobotnych do rynku pracy. Le Monde informuje natomiast o ofensywie patriarchatu Moskwy na prawosławną diasporę na zachodzie. Henri Tang pisze, że ta bezprecedensowa operacja zmierza do podporządkowania społeczności rosyjskich rozsianych po świecie w wyniku rewolucji 1917 roku i objęcia władzą Moskwy całego światowego prawosławia, 200 milionów wiernych. Smoleński metropolita Kirył, druga postać w hierarchii cerkwi rosyjskiej po chorym Aleksym II, przebywa od dzisiaj we Francji z 3-dniową wizytą. Kirillowi udało się już wcielić cerkiew zagraniczną, antykomunistyczną i tradycjonalistyczną, szczególnie liczną w Stanach Zjednoczonych. W Europie Zachodniej zderza się on jednak z diasporą niezależną od Moskwy, wyemancypowaną, wrogą konserwatywnym, nacjonalistycznym i antyekumenicznym poglądom prawosławnej hierarchii podległej Putinowi. To starcie między dwoma stanowiskami, ciągnie Henri Tang w Le Monde, modernistycznym i nacjonalistycznym. Przybiera ono czasem obrót gwałtowny, jak to się stało w Londynie wokół sukcesji po zmarłym metropolicie Antonim Blumie. Kirył próbował narzucić z Moskwy swojego kandydata Hilariona Alfajewa. Ten zmuszony jednak został do wyjazdu. A na czele brytyjskiej społeczności prawosławnej stanął Brytyjczyk David Osborne, który zyskał przy tej okazji poparcie historycznego patriarchatu Konstantynopola. We Francji doszło do incydentów wokół kontroli nad cerkwiami w Nicei i Biarritz, związanych z Konstantynopolem, które Moskwa próbowała przejąć. Przeciwko brutalnemu procederowi Kiryła wpłynęły skargi. Od upadku Związku Radzieckiego stosunki między cerkwią rosyjską a Watykanem gwałtownie się pogorszyły, ciągnie Henri Tang w Le Monde. Benedykt XVI nie szczędzi wysiłków, by odryglować drzwi Rosji dla papieża, a jego rozmówcą jest tenże metropolita Kirył, który proponuje platformę wspólnej walki z zeświadczeniem Europy. Jego wizyta we Francji, gdzie chce się spotkać z nielicznymi wiernymi i reklamować swoją książkę, budzi zaniepokojenie rosyjskiej diaspory prawosławnej, która ceni sobie dziedzictwo otwartego na świat ekumenizmu, a broni go w Paryżu sławny Instytut Świętego Sergiusza. Jak mówi profesor Jean-François Colosimo z tego właśnie instytutu, to konflikt o schedę między Rosją postsowiecką, obstającą uporczywie przy walce z nowoczesnością, a nowojorskimi czy paryskimi społecznościami walczącymi o odnowę tradycji prawosławnej. Kończy Henri Tang w Le Monde.
Co nowego w Europie? Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Słowenia od 1 stycznia przyszłego roku przejdzie na europejską walutę euro. Ostateczną decyzję podjęli zebrani na szczycie w Brukseli przywódcy europejscy, a raport w tej sprawie przygotowała wcześniej Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Słowenia będzie więc 13. państwem wchodzącym do strefy euro i jednocześnie pierwszym z nowo przyjętej dziesiątki, któremu udało się dostać do tego klubu. A nie wszystkim się udało. Litwa i Estonia, które chciały już od przyszłego roku przejść na euro, nie zostały zakwalifikowane przez Komisję i Bank Europejski ze względu na zbyt wysoki wskaźnik inflacji. Decyzją brukselską są zawiedzeni Litwini, choć mieli swoich adwokatów podczas szczytu. Wyraziłem absolutne zdziwienie co do zachowania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie Litwy. Relacjonował swoje wystąpienie podczas obrad Rady Europejskiej polski premier Marcinkiewicz na spotkaniu z dziennikarzami, który na pytania o Polskę i euro powiedział: będziemy o tym dyskutować w 2009 roku. Malta, Cypr i Łotwa chciałyby przystąpić do strefy euro w 2008 roku, a Węgry i Republika Czeska myślą o 2010. Przypomnijmy, że kilka państw Unii nie wprowadziło wspólnej waluty europejskiej. Są to Dania, Szwecja i Wielka Brytania. Za to w kilku innych miejscach oficjalnie poza Unią Europejską euro jest używane jak najbardziej oficjalnie. Wymieńmy tu Watykan, Monako, San Marino czy Autonomiczną Republikę Kosowa zarządzaną przez ONZ. Nieoficjalnie za to euro z braku narodowej waluty jest powszechnie używany w Andorze. Hiszpański minister spraw zagranicznych Miguel Angelos Moratinos udzieli wszelkich informacji, jakie są w jego posiadaniu, gdy stanie przed komisją w Parlamencie Europejskim, zapewniły w Madrycie koła dyplomatyczne. Minister zjawi się w Strasburgu na własne życzenie. Po opublikowaniu raportu Rady Europy, raportu opracowanego przez Dicka Marty, w którym Hiszpania została wymieniona jako jedno z 14 państw udzielających pomocy CIA w przewożeniu domniemanych terrorystów, Moratinos zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o danie mu sposobności wypowiedzenia się na ten temat i udzielenia odpowiedzi na zarzuty wysuwane pod adresem Hiszpanii. Zarzuty powtórzone niedawno przez komisję zajmującą się sprawą działalności CIA w Europie z ramienia Parlamentu Europejskiego. Jak na razie nie wyznaczono daty, kiedy szef hiszpańskiego MSZ-u ma się stawić w Strasburgu. Dodajmy jeszcze, że w Hiszpanii toczy się również śledztwo w tej sprawie. Za to rumuńska komisja parlamentarna zakończyła swe prace. W raporcie przedstawionym w Bukareszcie podkreślono, że samoloty używane przez CIA do przewożenia terrorystów lądowały na terytorium Rumunii jedynie ze względów technicznych, aby zatankować, aby dać możliwość wypoczynku załodze. Nikt z pasażerów ani nie schodził, ani nie wchodził na pokład samolotów, gdy znajdowały się one na ziemi rumuńskiej, podkreśliła komisja w swych wnioskach, dodając, że nie napotkała żadnych trudności podczas dochodzeń. Stojąca na czele komisji Norica Nicolai stanowczo stwierdziła, że w Rumunii nie było żadnych tajnych więzień CIA. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso wyraził zadowolenie z wyboru Berlina jako miejsca, gdzie w marcu 2007 roku, w 50. rocznicę podpisania Traktatu Rzymskiego, przedstawiciele państw należących do Unii Europejskiej podpiszą uroczystą deklarację. Pomysł tej deklaracji, przedstawiony już wcześniej przez przewodniczącego Komisji, podjęli zebranie na szczycie europejskim przywódcy. W tekście ma się znaleźć potwierdzenie wspólnych zasad europejskich, a także próba odpowiedzi na pytanie, jaka ma być rola Europy w XXI wieku. Nowe państwa członkowskie też będą brały udział w przygotowywaniu deklaracji, zapewnił José Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej.
Parę minut ekonomii Piotra Błońskiego.
Akcje EADS, europejskiego koncernu lotniczego, którego filią jest producent samolotów pasażerskich Airbus, straciły w ciągu jednego tylko środowego seansu na giełdzie ponad 1/4 swej wartości. Istny krach, który jest konsekwencją ogłoszenia przez dyrekcję Airbusa kolejnego opóźnienia w dostarczeniu na rynek modelu A380, największego samolotu pasażerskiego w historii lotnictwa. To opóźnienie przychodzi w najgorszym momencie. Dopiero co dyrekcja musiała przyznać, że prace nad nowocześnieniem wiodącego dotąd modelu A350 zajmą 2 lata. Zakwestionowana jest cała strategia koncernu rywalizującego dotąd skutecznie z amerykańskim Boeingiem. Moment tym bardziej niekorzystny, że Boeing w ubiegłym roku powrócił na drogę sukcesu, zajmując z powrotem, po 2 latach porażek, pierwsze miejsce na rynku lotnictwa cywilnego, licząc według wartości sprzedanej. Boeing także przygotowuje nowy model B787, ale dokonał innego wyboru strategicznego niż Airbus. Jest to samolot mniejszy i mniej pojemny niż gigantyczny Airbus A380, ale o dalszym zasięgu i mniejszym zużyciu paliwa. Tak się głupio dla Airbusa składa, że paliwo równolegle do ropy podrożało niesłychanie. Natomiast modernizacja dotychczasowego modelu Airbusa A350 jest sprawą pilną. Firma musi bowiem odpowiedzieć na konkretne sugestie i żądania swych klientów. Tutaj opóźnienie oznaczać może po prostu utratę klientów, których Boeing kusi swym modelem B777. Nic dziwnego, że w tę samą środę akcje Boeinga zyskały 6,5%. Jakby nie było dosyć samych tylko problemów technicznych i giełdowych, dyrekcja EADS, spółki matki Airbusa, przypominam, znalazła się pod gwałtownym obstrzałem, gdyż nie dalej jak w marcu 5 członków najwyższego kierownictwa zrealizowało swe stock options w momencie najwyższych notowań akcji EADS, naturalnie z dużym zyskiem. Na przykład współprezes EADS, Noël Forgeard, zarobił na tym 2,5 miliona euro. Forgeard, który znalazł się w oku cyklonu, tłumaczy, że dyrekcja EADS dopiero w kwietniu, czyli po realizacji przezeń owych stock options, została powiadomiona o możliwych problemach Airbusa i zamówiła odpowiednie raporty, na podstawie których wyciągnięto dopiero teraz wnioski. Ale mało tego. Również w marcu części swych udziałów pozbyli się główny prywatny francuski akcjonariusz EADS Arnaud Lagardère, piastujący w Radzie Administracyjnej stanowisko wiceprezesa, oraz niemiecki wspólnik, czyli koncern Daimler Chrysler. Także i Lagardère tłumaczy, a to na łamach Le Monde, a to w telewizji, że o niczym nie wiedział. Posunął się nawet do stwierdzenia, że jeśli ma do wyboru wizerunek kogoś nieuczciwego albo kogoś niekompetentnego, to woli to drugie. Takie wyznania nie wystarczają jednak do rozwiania podejrzeń o machinacje wtajemniczonych. Tym bardziej, że Stowarzyszenie Drobnych Akcjonariuszy jest ostatnio mocno rozgrzane przez inne spory kapitałowe i kombinacje decydentów, jak na przykład w wypadku Arcelora. Dyrekcja EADS straciła wiarygodność i to tłumaczy tak gwałtowny spadek kursu akcji, nawet jeśli następnego dnia nastąpiła 6% korekta. A jeśli chodzi o samą przyszłość Airbusa, to obawy stara się uśmierzyć przede wszystkim niemieckie kierownictwo firmy, tłumacząc, że 6-miesięczne opóźnienie A380 to nie dosyć, by zniechęcić klientów. Jak dotąd zamówili oni już 159 egzemplarzy latającego giganta, z których każdy kosztuje wszak setki milionów dolarów. Prasa francuska ze swej strony podkreśla spory kierownictwa francuskiego i niemieckiego jako tło problemów Airbusa i EADS. Spółka jest europejska, największe udziały mają Francuzi i Niemcy, ale obok nich Hiszpanie i Brytyjczycy. Podobnie rozparcelowana jest produkcja, a dyrekcja jest na każdym szczeblu dwugłowa, francusko-niemiecka.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mówi Paryż RFI. Oto postscriptum przygotowane jak zwykle przez Stefana Rigera.
Postscriptum Stefan Riger. Zgasła latarnia ludzkości, zaukał 9 września 1976 roku na wieść o śmierci Mao prezydent Giscard d'Estaing. Ten to miał zawsze nosa w polityce zagranicznej, ale nie on jeden. Mitterrand też mówił o wielkim sterniku, że to nie dyktator, lecz humanista. Dali się nawet nabrać najcwańsi z Amerykanów, od generała Marshalla po Kissingera i Nixona. A cóż powiedzieć o francuskich intelektualistach, którzy zanim wylądowali na świeczniku jako czołowi filozofowie, literaci lub magnaci prasowi, w latach 70. wertowali z nabożeństwem małą czerwoną książeczkę, jak Serge Julie, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, Philippe Solers i dziesiątki innych. Im więcej czytacie książek, tym większymi jesteście idiotami, mawiał ich ziemski idol i tu akurat trafił ich w miękkie podbrzusze. Szkoda tylko, że psuje tę gombrowiczowską analizę druga część wypowiedzi Mao, który esencję swej polityki sprowadza do tego, aby naród pozostał ciemny. Cytat pochodzi z opasłej czarnej księgi, która czytelnikom czerwonej książeczki wypadnie pewnie z ręki. Notabene nie słyszałem jakoś od ćwierć wieku, aby któryś z eks-maoistów tak męczących od lat na proscenium, rozliczył się donośnie ze swego młodzieńczego delirium. A jest z czego. Simon Lay sprzetarł już drogę, wystawiając laurkę największemu z totalitarnych despotów. Potwora zdemaskował w wyczerpującej biografii Philip Short. Rozwiązły obyczaje i zimny cynizm obrzydliwego satyra, godnego następcy Nerona i Kaliguli, opisał w latach 90. Li Chisui, który przez 22 lata był osobistym lekarzem tyrana. Ale wspomniana czarna księga, przełożona obecnie na francuski pod tytułem Mao, nieznana historia, przynosi szereg rewelacji i stawia kropki nad i. Jej autorzy to brytyjski historyk John Halliday oraz Jung Chang, która przez moment należała do Czerwonych Straży, a po opuszczeniu Chin zrobiła karierę uniwersytecką w Wielkiej Brytanii i spłodziła światowy bestseller pod tytułem Dzikie Łabędzie, opisujący dzieje jej rodziny. Materiały zbierali przez 10 lat, czerpiąc wiele dokumentów z niedostępnych dotąd źródeł. Pierwsze zdanie nie pozostawia cienia wątpliwości co do tego, że jest to bezlitosny akt oskarżenia. Mao Tse-tung, który przez 27 lat posiadał władzę absolutną nad czwartą częścią globu, czytamy we wstępie, odpowiedzialny jest za śmierć co najmniej 70 milionów ludzi w czasach pokoju. Ani Hitler, ani Stalin nie mieli aż takich osiągnięć. Jeszcze Chang i Halliday są w swych szacunkach ostrożni. W samych tylko latach 61-62 z głodu padło blisko 40 milionów Chińczyków, jako że ryż i zboże wysyłano Sowietom, aby zapłacić im za broń. Wodzowi bowiem zamarzyło się, że zostanie panem świata. A kampania eksterminacji kontrrewolucjonistów z początku lat 50., a zesłanie do obozów całej niemal inteligencji w latach 57-58, a koszmar rewolucji kulturalnej z końca lat 60. Książka obala w każdym razie resztki tlących się jeszcze mitów dotyczących tyleż samego Mao, co w ogóle całej historii Chin w minionym stuleciu. Wyłania się z niej postać nikczemnego wieśniaka, nie mającego nic ideologa, marksisty czy patrioty, zawistnego intryganta posiadającego jeden tylko talent do wygrywania jednych przeciw drugim, podobnie zresztą jak Stalin, wściekłego egocentryka mającego w głębokiej pogardzie chiński lud, o którym wygmawiać, że to naród tępaków cieszących się swym niewolnictwem. Ale książka Mao, nieznana historia, rzuca też nowe światło na szereg ważnych epizodów ostatniego półwiecza. Nie zostawia po pierwsze suchej nitki na owym założycielskim micie, jakim była saga Długiego Marszu, będącego w rzeczywistości żałosną rejteradą maoistowskich niedobitków, którzy pochowali się w górskich kryjówkach, skąd armii Chiang Kai-sheka nie udało się ich wykurzyć. Autorzy wskazują nade wszystko na decydującą rolę Sowietów i związaną z tym strategię Mao, który postawił na wojnę domową, a nie na ruch oporu przeciwko Japończykom. Mało tego, nasz patriota stawia wręcz na rozwiązanie à la polonaise, czyli per analogiam do paktu Ribbentrop-Mołotow, na podział Chin między Japonię i ZSRR, gdyż widzi w tym największą szansę na przejęcie władzy. I nawet jeśli w latach 50. po miodowym miesiącu Stalina i Mao oba mocarstwa przelotnie znajdą się na skraju wojny, już w 64. roku to dzięki Rosjanom Chiny wyposażą się w bombę atomową. A od tej pory rozmowa jest inna i zresztą Zachód, począwszy od Amerykanów, podchodził do tej rozmowy ze straconej poniekąd pozycji. Czy ktokolwiek mógł sobie wyobrazić, że ma do czynienia z cynicznym wieśniakiem Neronem do NT i potęgi, gotowym w każdej chwili poświęcić, jak zwierzał się swemu otoczeniu, 300 milionów Chińczyków, czyli połowę swego narodu? Nie wiem, czy mógł, ale powinien. Polityk czy intelektualista pozbawiony minimum wyobraźni, choćby przeczytał wszystkie książki, jest tylko idiotą. Tu się zgadzam z towarzyszem Mao.
Paryż, Radio France International. Parę minut o filmie francuskim. 50-letnia kariera polityczna Jacquesa Chiraca kończy się dosyć żałośnie w atmosferze skandali politycznych, kompromitacji i ogólnego rozkładu. Jedynym celem prezydenta jest dotrwać do końca kadencji. To, co będzie potem, właściwie go nie interesuje. Après nous, le déluge. Do historii Chirac nie przejdzie na pewno jako wielki przywódca państwowy. W pamięci swych rodaków zostanie jednak jako jeden z najsympatyczniejszych prezydentów Francji. Spontaniczny, serdeczny, tryskający energią i dobrym humorem, takim był zawsze. I takiego przypomina nam film producenta telewizyjnego, specjalisty od telewizyjnych archiwów, Michela Royer i znanego dziennikarza kanału Plus, Karla Zero. Tytuł filmu Dans la peau de Jacques Chirac jest aluzją do innego obrazu filmowego, Być jak John Malkovich, Spike'a Jonesa, który po francusku nazywa się właśnie Dans la peau de John Malkovich. Scenariusz tego humorystycznego portretu pierwszego obywatela francuskiego państwa, Karl Zero, napisał do spółki z Ericiem Zemmourem, dziennikarzem Le Figaro, pisarzem, wielkim znawcą zarówno sceny, jak i kulis francuskiego życia politycznego. Zemmour, publicysta interesujący się w szczególności osobistościami francuskiej prawicy, jest autorem biografii prezydenta zatytułowanej Chirac, człowiek, który się nie lubi. Napisał ją w 2002 roku, a więc nie tak dawno, i temat zna od podszewki. Karl Zero zainwestował w film wszystkie swe oszczędności, zgodnie z wyznawaną przez siebie zasadą, że śmiać można się ze wszystkiego pod warunkiem, że robi się to za własne pieniądze. Resztę finansów potrzebnych do realizacji filmu wyłożyła spółka producencka La Bonne Pioche.
Après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de vous dire tout. Cette confession peut vous paraître surprenante de la part d'un homme qu'on accuse d'avoir toujours menti, souvent à raison d'ailleurs.
Il est certain que j'ai eu un problème de ce point de vue. C'est vrai, je n'aime pas beaucoup me montrer, m'exhiber.
Być jak Jacques Chirac nie jest filmem propagandowym ani przeciwko prezydentowi, ani na jego rzecz. To raczej zabawna próba odczytania środowiska, w którym żyje on od czasu zakończenia głównej francuskiej szkoły kształcącej kadry technokratów, czyli najwyższych urzędników państwa, ENA, École Nationale d'Administration. Szerzej, to także historia systemu, który od epoki generała de Gaulle'a jest codziennością wszystkich Francuzów, z jego wszystkimi sprzecznościami, niedorzecznościami i egoizmem narodowym. Kariera Chiraca zaczęła się w momencie, gdy telewizja stała się medium dostępnym dla ogółu. I od 1967 roku nie było dnia, by Chirac się w niej nie pokazał w różnych rolach i w różnych funkcjach. Jako poseł z Corrèze, mer Paryża, kilkakrotny minister, premier, szef opozycji i prezydent. Miejsce, w których Chirac bywał, też nie sposób się doliczyć. Siedziba neogolistowskiej partii RPR, wielki stadion Francji w Paryżu, francuska prowincja, wszystkie stolice świata. Szperając w archiwach INA, Krajowego Instytutu Archiwalnego oraz telewizji francuskiej, belgijskiej, szwajcarskiej, kanadyjskiej, a nawet brazylijskiej, Zero i Royer odnaleźli kilometry taśmy filmowej, pokazujące całą publiczną egzystencję Chiraca. Od początku miał on takie same jak dziś lekko nieskoordynowane ruchy i tę samą, co teraz, rytmiczną dykcję. Patrząc na niego, miało się wrażenie, że podskakuje w miejscu z niecierpliwości. Tak jak dziś, nie potrafił ukryć swych uczuć i swej ogromnej ochoty podobania się, uwodzenia wszystkich, którzy go otaczali. W swym filmie Zero i Royer pokazują takiego właśnie Chiraca, prawdziwą sceniczną bestię, koncentrat życia, wcieloną energię i niezaspokojony apetyt. Przy okazji uchylają też rąbka zasłony, za którą kryją się mniej chwalebne i fotogeniczne aspekty francuskiego życia politycznego, a także wiele osobistych grzeszków prezydenta, na przykład jego liczne przygody pozamałżeńskie. Ale ponieważ autorzy filmu atakują Chiraca niekonwencjonalnie i z wyczuciem komizmu, nie ma się bynajmniej wrażenia łamania czyjejś intymności czy dotykania narodowego mitu.
C'est un peu facile. Moi, je pourrais dire des choses sur vous qui vous seraient probablement très désagréables, ce que je me garderais bien de faire, en tous les cas, tant que j'en aurais pas la preuve. Alors respectez également la justice et son cours, et respectez votre prochain.
Pourtant, quand on me pose une question de fond, je suis franc.
Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit?
J'avais un lapin.
Mogę się uczesz.
Była to kronika filmowa, mówi Paryż Radio France International. Eurekę przygotował dla Państwa Piotr Osochowicz.
Zakończyło się w Paryżu w halach wystawowych przy Porte de Versailles drugie europejskie spotkanie uczonych i badaczy, a także wynalazców. 250 wystawców przedstawiło swe osiągnięcia na powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych. W sumie wystawę zwiedziło około 40 tysięcy osób, badaczy, przedsiębiorców, dyrektorów do spraw naukowych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także i tych dużych, no i jak zwykle różnych innych tzw. ciekawskich. Na czele Komitetu Naukowego wystawy stał Jean Oudouze, astrofizyk, dyrektor jednego z departamentów CNRS-u, takiego tutejszego panu. Niewątpliwie jednym z najciekawszych pokazywanych tam wynalazków była specjalna elektroniczna czapka, pozwalająca na przetwarzanie myśli człowieka w fale elektromagnetyczne, umożliwiające z kolei przekształcenie ich w sposób cyfrowy na komputerze i na przykład, tak jak to było podczas omawianej wystawy, wyświetlanie myśli danego osobnika, któremu taką czapkę się założyło. Zamianę tych myśli w napis wyświetlający się na ekranie komputera. Wynalazek ten przywieźli ze sobą austriacki naukowiec Paul Brunner wraz ze swymi dwoma współpracownikami pracującymi, tak jak on, w laboratorium Wadsworth w stanie Nowy Jork w USA. Wynalazkiem tym posługuje się już z dużym powodzeniem światowej sławy astrofizyk profesor Stephen Hawking z Anglii. Jest on całkowicie sparaliżowany, porusza się na wózku inwalidzkim, a jego genialne myśli i równania przekazywane są bezpośrednio z jego mózgu na zewnątrz do naszego świata. Niestety, tak jak podczas ubiegłego salonu, nie było wśród wystawców Polaków z Europy Środkowej i Wschodniej. Byli natomiast naukowcy z Węgier i z Rumunii. Węgra pana Petera Csikosa, dyrektora Instytutu Badań Naukowych w Wyszehradzie, zapytałem o współpracę z różnymi instytucjami europejskimi i francuskimi. Powiedział:
regarding Hungary's contribution to European research and development.
Jeśli chodzi o wkład Węgier w rozwój europejskich badań naukowych, to podkreślić tu należy, że nasz kraj stworzył swoje własne tzw. Biuro Badań Technologicznych już kilka lat temu i to w celu dobrego i właściwego rozdziału funduszy przeznaczonych do badań oraz ciągłego pogłębiania tych badań oraz znalezienia jeszcze lepszych rozwiązań niż w przeszłości. Ogólnie rzecz biorąc, mamy dobrą współpracę z innymi krajami i to zarówno z poszczególnymi gałęziami przemysłu, jak i z różnego rodzaju instytucjami uniwersyteckimi. Pozwala to na tworzenie ośrodków stosowania badań teoretycznych do badań praktycznych. Współpraca taka istnieje także na linii Węgry-Francja. Przykładem może tu być współpraca z licznymi instytucjami naukowymi we Francji, Wydziału Biologicznego Uniwersytetu w Szeged, jednego z najbardziej znanych na świecie ośrodków w tej dziedzinie. Obecność francuska na Węgrzech jest bardzo szeroka i nadal się rozwija. Na przykład Gaz de France czy Électricité de France rozpoczęły od sprzedawania swego produktu, a teraz rozwijają na Węgrzech stronę badań i rozwoju, czyli Research and Development. Bardzo nas cieszy obecność francuska na Węgrzech. Jesteśmy w stanie zajmować się jeszcze większą liczbą węgiersko-francuskich inwestycji i projektów badań naukowych i to zarówno w dziedzinie biotechnologii, nanotechnologii, fizyki lub chemii. Mówił węgierski naukowiec Peter Csikos. Węgry były bardzo widoczne podczas paryskiej wystawy, w której udział wzięły także znane firmy, inne znane firmy jak Ariane Space, CNRS, Dassault, France Telecom, Genepol, PSA, Peugeot, Citroën, Thales, Total, Siemens i inne. Było tam także specjalne stoisko Komisji Europejskiej.
Tu Paryż. Ostatnim punktem naszego programu będzie magazyn literacki Sylwii Gibbs. Max Gallo, znany w Polsce autor cyklów powieści historycznych Chrześcijanie i Napoleon, wziął tym razem na warsztat temat współczesny – terroryzm. Tytuł jego powieści Fanatycy brzmi jak Biesy Dostojewskiego. Myślę, że nieprzypadkowo w obu utworach mowa o radykalnej, totalnej przemocy. Nawet jeśli słowo fanatyk w odróżnieniu od słowa bies sugeruje, że diabeł wcale nie jest potrzebny, by zaistniało zło. Wystarczy, że w ludzkiej duszy, jakby powiedział Dostojewski, albo w psychice, jakby powiedział Freud, wytworzy się wybuchowa mieszanka wyobrażeń i emocji, które trudno nazwać uczuciami i przekonaniami. Bohater Maxa Galou, profesor Sorbony Julien Henry, chciałby, tak jak autor, zrozumieć. Ma ku temu szczególne powody. Jego córka przyjęła islam i została terrorystką. Pomimo wysiłków nie udaje mu się nawiązać z nią dialogu. A kiedy w końcu postanawia czynnie stanąć w obronie laickich wartości Europy, ginie z ręki nieznanych sprawców. Historyk Julien Henry jest oczywiście rzecznikiem autora. Max Galou woli mówić o konfrontacji, nie o zderzeniu cywilizacji, do którego, jak twierdzi, nie należy dopuścić, ale jest głęboko przekonany o tym, że Europa powinna bronić laickości.
Kiedy ktoś w Szwajcarii usiłuje przeszkodzić wystawieniu sztuki Voltaire'a z 1741 roku pod tytułem Fanatyzm albo Prorok Mahomet, nie należy reagować agresywnie, ale nie należy także zgadzać się na agresję wobec wolności myśli. Nie możemy zgodzić się z tym, że wystawienie sztuki Voltaire'a oznacza brak szacunku dla islamu, jak twierdził na przykład Tariq Ramadan.
Właśnie w zielonej, neutralnej Szwajcarii, w której kiedyś mieszkał Lenin, a ostatnio teoretyk islamu Tariq Ramadan, toczy się akcja fanatyków Maxa Galou. Zanim dosięgnie go ręka terrorysty, profesor Nori jeździ do Genewy, żeby zobaczyć się z córką, dawniej Claire, dziś Aishą, która poślubiła kogoś podobnego do Tariqa Ramadana. Galou jest przekonany, że powieść stanowi najlepszą formę badania motywacji naszych postaw i czynów.
Powieść pozwala przedstawić związek przyczynowo-skutkowy między przeszłością rodzinną postaci, frustracjami, zaślepieniem, spotkaniami z innymi ludźmi, a ich decyzjami i wyborami. Moją motywacją była chęć poznania młodych Francuzów i Francuzek, którzy przechodzą na islam. Niektórzy wyjeżdżają nawet do Iraku lub do Afganistanu. Znam też kogoś, ojca, który utracił kompletnie kontakt z córką.
W powieści Maxa Galou nie ma pozytywnego bohatera. Profesor Nori jest wygodnickim, raczej cynicznym specjalistą historii starożytnego Rzymu, który zaczyna dostrzegać świat dopiero pod wpływem osobistego dramatu. Ale jest spadkobiercą oświecenia, którego wartości, takie jak wolność rozumu, myśli i słowa, należy, zdaniem Maxa Galou, bronić. Jak mówi, nie uzyskamy spokoju za cenę kapitulacji. Na wakacje proponuję coś lżejszego. Krótką powieść Philippa Labreau o miłości albo opasłą powieść Catherine Pancol o dwóch siostrach. Zacznijmy od tej krótszej. Franz ma 12 lat, Clara 20. Bohaterowie powieści Franz i Clara, pióra Philippa Labreau, spotykają się na ławce nad jeziorem genewskim. Co dziwniejsze, znajdują wspólny język. To dlatego, że Franz jest ponad wiek dojrzały, a Clara pogrążona w smutku. Zawiódł ją ukochany mężczyzna. Kariera skrzypaczki nie zapowiada się najlepiej. O dziwo, mały Franz, który zapewne nieprzypadkowo ma na imię tak jak Liszt, potrafi ją pocieszyć. 10 lat później oboje spotykają się przypadkiem w Bostonie. On kończy studia, ona gra w kwartecie. 8-letnia różnica wieku przestaje ich dzielić. Philippe Labreau opowiada tę romantyczną i przyznajmy dość rzadką historię tonem umiarkowanym, raczej pianissimo, ale jest to, jakby nie było, triumf wytrwałej miłości. Thank you.
Ponad 600-stronicowa powieść autorstwa Catherine Pancol opowiada inną zgoła historię. Jej tytuł nic Państwu nie powie. Les yeux jaunes de crocodile. Żółte oczy krokodylów. Catherine Pancol lubi zamieniać szarą codzienność w komedię albo dramat, albo w jedno i drugie. Oto dwie siostry, jak z bajki o Kopciuszku. Ten ostatni to Józefina, badaczka naukowa w CNRS-ie, francuskim panie. Księżniczka ma na imię Iris i pracuje w telewizji. Powieść przenosi nas spod paryskiego przedmieścia, na którym mieszka Józefina, do paryskich salonów, w których obraca się Iris. Oba światy nie są jednak tak odległe, jak się na pozór wydaje obu paniom. Któregoś dnia Iris nieopatrznie poinformowała, że pisze książkę. Pomóc jej może tylko Józefina. Łatwo się domyślić dalszego ciągu. Brzydkie kaczątko zamieni się w łabędzia, księżniczka odkryje własne słabości. Obraz środowisk obu sióstr jest dość przerażający. Same krokodyle, dawniej powiedziano by rekiny. Nawet dorastająca Hortensia to Rastignac w spódnicy, której marzy się podbój Paryża za wszelką cenę. Autorka, która jest dziennikarką pisma Paris Match, na pewno spotkała na swej drodze wiele Hortensji i niewiele Józefin. I na pocieszenie proponuje nam bajkę o zwycięstwie anonimowej uczciwości nad życiem na pokaz. Udajmy, że w tę bajkę wierzymy.
tak kończy się nasza audycja, którą zrealizowali Sylwia Gibbs, Stefan Rieger, Piotr Kamiński, Anna Bernhardt, poza tym Piotr Błoński oraz Piotr Rosochowicz, Matias, Grażyna Chmurska oraz Anna Rzeczycka. Na audycję o godzinie 23 zapraszam Państwa w imieniu Wojciecha Sikory. Życzę bardzo dobrego wieczoru i do usłyszenia.